Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. To pozdrowienie ciągle trwa, bo przecież 2 tygodnie mija, jak przychodzi do nas zmartwychwstały Pan. Przychodzi, aby rozwiać wątpliwości, aby umocnić naszą wiarę. Przychodzi Pan Jezus i pokazuje, że On naprawdę żyje, że jest obecny. Przychodzi, bo chce, abyśmy żyli w Jego chwale zmartwychwstania. Twym zmartwychwstaniem żyje. Ono śmierć mojego życia w Twoje życie zmienia. Jestem pełen Ciebie. Stanąłeś we mnie i trwasz zmartwychwstały. I Ty podnosisz w mym ramieniu ramię. I w głosie hańby mej brzmi moc Twoja święta. I Ty siedz we mnie, a ja w Tobie, Panie. I żyję Twoim wielkim zmartwychwstaniem. Powtarzam za poetą. Mówią, że każdy człowiek nosi w swoim sercu pewne wydarzenia i wiele dobrych chwil, które pomagają przetrwać wtedy, gdy przychodzą trudności, gdy jesteśmy pełni rozterek. Człowiek musi mieć czym żyć i do czego wracać. Wraca się do rodzinnych stron, miejsc dobrze znanych. Trzeba więc powracać do zmartwychwstania. Twym zmartwychwstaniem żyję, choć o tym nie wiem, Panie. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą, nie ma w nim prawdy. Pisze święty Jan Apostoł na 3. niedzielę wielkanocną. Pisze nam, co to znaczy żyć zmartwychwstaniem. Bo bywają wypadki zagubienia, ludzkiego błądzenia, ale Pan Jezus pozwala wciąż się odnaleźć i rozpoznać. Jest taka wielka siła w człowieku, która jak magnes ciągnie do Boga. Jedni spotykają Go w pielgrzymce, w czasie rekolekcji, inni przez chorobę czy jakieś inne wydarzenia życiowe. I każde spotkanie z Panem Jezusem niesie odmianę, niesie wewnętrzny pokój. Za każdym razem Pan Jezus pozdrawia nas. Pokój wam. Doświadczamy wraz z ludźmi współczesnymi nam, że coraz bardziej jesteśmy obojętni wobec tych spotkań ze zmartwychwstałym. Małe zaangażowanie nasze w sprawy religijne zdominowały nas zainteresowania czysto ludzkie. Szczególnym wyrazem jest tu zaniedbywanie udziału we mszy świętej. A fałszywi bogowie, którym coraz więcej się kłaniamy, wpędzają nas w fałszywą moralność. Odprowadzają od Boga zasad wiary. Człowiek przestaje samego siebie szanować. A stąd już tylko krok, żeby nie szanować innych. Więc powtarzamy dziś sobie i innym. Nie wystarczy Boga uznawać. Nie wystarczy mówić o zmartwychwstaniu. Boga trzeba wierzyć. Więcej Panu poświęcić czasu i naszego wysiłku w życiu, a przede wszystkim, jeśli pytamy, co to znaczy zmartwychwstać, to znaczy od nowa żyć Jego przykazaniami. Trwać na modlitwie, ciągle przypominać, że już dawno znamy Pana Boga. Ktoś wymyślił w tych naszych dniach, że może dobrze by było zapytać, jak rozumieją dekalog, czyli 10 przykazań, bo mówimy o zachowaniu przykazań. Chyba pytano o to wielu ludzi, no i kogoś jednego, kto postanowił to wspomnieć, no bo mówią, że te przykazania już się przeżyły. I tak się wydaje, że ktoś nie pragnąłby zostać Panem Bogiem na pół godziny, w pełni przekonany, że zorganizowałby świat lepiej niż zrobił to ten prawdziwy Bóg. Świat jest pełen małych bogów. Każdy z nas posiada w sercu mniejszy niż większy ołtarz, na którym oddajemy sobie bałwochwalczą cześć. Ale ten człowiek, którego pytano o przykazania, mówi nam chyba to, co najważniejsze. Ja, prawdę mówiąc, nie czuję się zdolny do ustanawiania nowego dekalogu. Bóg jeden wie, Ile głupstw narzuciłbym powodowany własnym kaprysem. I Bóg także wie, że gdy tylko my, ludzie, zabieramy się do rządzenia, przykładem wszyscy więksi i mniejsi dyktatorzy w historii, udaje się nam jedynie zastraszyć naszych poddanych, choć niekiedy potrafimy schować ten strach pod przykrywką niby sztucznego porządku. Dlatego też mówimy, że dekalog biblijny jest całkiem nieźle zrobiony i nie podejmujmy się ulepszania go. Mamy dość pracy z przestrzeganiem dekalogu, który przekazał nam Mojżesz, a który potwierdził Pan Jezus, mówiąc, że aby wejść do życia wiecznego, trzeba zachować przykazania, nie bawić się w narzucanie innym moich przykazań. I może dziś, gdyby ktoś był zainteresowany, jakby te przykazania należało rozumieć, to może brzmiałoby to tak. Pierwsze, kochaj Boga. Kochaj Go jak swojego ojca, jak swojego przyjaciela. Odrzuć wiarę, która nie zamieniałaby się w miłość. Pamiętaj zawsze, że Bóg nie jest abstrakcją, wnioskiem wynikającym z Twoich pomysłów, lecz kimś, kto Cię kocha i kogo powinieneś kochać. Wiedz, że Bóg, którego nie można kochać, nie zasługuje na istnienie. Kochaj Go jak umiesz, pokornie, i poczujesz się szczęśliwy, że masz tylko jedno serce i że tym samym sercem kochasz swego Boga, swoich współbraci, Mozarta. A kochając Boga, uciekaj od tych wszystkich idoli naszego świata, którzy nigdy cię nie pokochają, a mogą tobą owładnąć. Uciekaj od władzy, wygody, pieniędzy, przemocy. Drugie, nie wymawiaj nadaremnie wielkich słów. Bóg, ojczyzna, miłość. Uderzaj w nie kilka razy do roku i z najwyższym szacunkiem, niby w główny dzwon katedry. Nie używaj ich nigdy przeciw komukolwiek, by czerpać z nich korzyść lub dla własnej wygody. Myśl o tym, że posługiwanie się nimi jak tarczą dla obrony albo jak włócznią do ataku jest jedną z najpoważniejszych form bluźnierstwa. Trzecie, miej zawsze w pamięci, że niedziela to bardzo dobry wynalazek, że nie jesteś jucznym zwierzęciem stworzonym po to, by pracować w pocie czoła i szybko umrzeć. Narzuć przeklętemu nawałowi pracy, który cię osacza i prześladuje, chwilę odpoczynku i ciszy na spotkanie z samotnością, z muzyką, z przyrodą, z twoją własną duszą, ale przede wszystkim z twoim Bogiem. Wiesz już, że twoja dusza zawiera kwiaty, które rosną tylko dzięki pracy. Ale wiesz także, że obok nich rosną inne, rozwijające się tylko przez próżniactwo. To są nie kwiaty, a chwasty. Czwarte. Pamiętaj zawsze, że to, co w tobie najlepsze, odziedziczyłeś po ojcu i matce. A ponieważ pewno nie masz już możliwości okazania im twojej miłości na tym świecie, pozwól, by nadal urodzili cię we wspomnieniu. Dobrze wiesz, że wszystkie twoje osobiste wysiłki nigdy nie wystarczą, by odtworzyć miłość i czułość, jaką darowała ci twoja mama, a także uczciwość i miłość pracy, jaką nauczył cię twój tato. Piąte. Nie zapominaj, że urodziłeś się jako istota mięsożerna i agresywna, a więc łatwiej ci przychodzi zabijanie niż kochanie. Żyj czujnie, starając się nie krzywdzić nikogo, ani człowieka, ani zwierzęcia, ani żadnej rzeczy. Wie, że zabić może nawet odmowa uśmiechu i że powinieneś całkowicie poświęcić się pomaganiu innym, wyciąganiu ręki do innych, nawet wtedy, kiedy wobec ciebie zawinili, żeby mieć pewność, że nie zabiłeś nikogo. Szóste. Nie zgadzaj się z poglądem, że życie jest westernem, w którym dusza to biały charakter, a ciało czarny. Twoje ciało jest tak czyste jak twoja dusza i potrzeba mu tyle samo czystości, co jej. Nie bój się zatem ani przyjaźni, ani miłości. Oddawaj im cześć dlatego właśnie, że je cenisz. Nie wpadnij jednak nigdy w tę groźną pułapkę, jaką jest przekonanie, że miłość polega na kolekcjonowaniu przyjemności wyłącznie dla siebie. Naprawdę polega na przekazywaniu radości innym. Siódme. Nie kradnij innym ich prawa do bycia wolnym. Nie pozwól także nikomu skraść tobie, twojej wolności i radości. Pamiętaj, że dano ci duszę po to, by się nią dzielił i że złodziejem jest ten, kto tego nie czyni. Tak stojąca woda pokrywa się rzęsą i zaczyna cuchnąć. Ósme. Pamiętaj, że ze wszystkich broni, jakie posiadasz, najgroźniejszą jest twój język. Czcij prawdę, lecz nie zapominaj o dwóch rzeczach, że nigdy nie poznasz jej w całości i że w żadnym wypadku nie powinieneś narzucać jej innym. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego twego, ani jego domu, ani jego samochodu, ani telewizora, ani pensji. Nigdy nie pozwól, by twoje serce zmieniło się w złomowisko, cmentarz głupich pragnień. Dziesiąte. Nie bądź zazdrosny o rzeczy bliźniego twego, ani o twoje własne. W jednym tylko przypadku możesz okazać skąpstwo, gdy chodzi o twój czas, o zapełnianie życiem lat, wielu lub niewielu, które ci przyznano. Pamiętaj, że tylko ci, którzy niczego nie pragną, posiadają wszystko. I wiedz, że cokolwiek się stanie, nigdy nie zabraknie ci rzeczy fundamentalnych. Miłości twojego Ojca, który jest w niebie i braterstwa twych braci, którzy są na ziemi. Nadchodzącą niedzielę fragment Ewangelii opowie nam o dwóch uczniach, którzy szli do Emaus i potem wracają do wieczernika i mówią o spotkaniu. I staje przed nami pytanie. Dlaczego Pan Jezus najpierw ukazał się Marii Magdalenie, potem dwom uczniom? Dlaczego od razu nie ukazał się im wszystkim? Dlaczego nie stanął na podwórcu świątyni, gdzie było tylu ludzi? Dlaczego nie powrócił w sposób taki choćby jak w niedzielę palmową do Jerozolimy? Dlaczego objawianie się zmartwychwstałego dokonywało się powoli, stopniowo? Przecież umarł i zmartwychwstał dla wszystkich. Odpowiedź wydaje się jasna, jedna. Jezus chce za wszelką cenę uniknąć tego, by jego zmartwychwstanie nie stało się treścią powszechnej sensacji. Chrześcijaństwo nie opiera się na spektakularnych wydarzeniach. Chrześcijaństwo to codzienne, szare życie z Chrystusem, który rzeczywiście zmartwychwstał i żyje. On chce być dla nas jak chleb, którego nikt nie nazywa wykwintną potrawą, a jednak nie wyobrażamy sobie naszego życia bez chleba. On przychodzi do nas w sposób tajemniczy, dyskretny i dlatego zawsze jest obawa, że jego przychodzenie do nas spowszednieje nam. Kiedy mówimy o tym zachowaniu 10 przykazań, to takie powszednie przecież. I potrzeba czasem takich zdarzeń, które nas poruszą. Od jakby choćby to siostra zakonna w Afryce, dzieci pytają ją, czy ty jesteś zdrowa? No tak. A czy mogłabyś mieć dzieci? Tak. To dlaczego nie wychodzisz za mąż, żeby mieć dzieci? Bo Pan Jezus, mój Bóg, prosił mnie, ażebym zrezygnowała z własnych dzieci. Ale ten twój Jezus to musi być wielki Bóg.